Zmienia się sposób logowania do banków. Od najbliższej soboty konieczny będzie odcisk palca albo dodatkowy kod, czyli logujemy się do naszych kont bankowych tak jak do tej pory, plus dodatkowe zabezpieczenie. Może to być dodatkowy kod wysłany SMS-em. Sprawa jest poważna. W ubiegłym roku udaremniono średnio 15 wyłudzeń kredytów dziennie, jednak w sumie mogło dojść nawet do 67 tysięcy skutecznych wyłudzeń na kwotę około 600 milionów złotych, informuje Newseria. Na ile dodatkowe zabezpieczenie uchroni posiadaczy kont bankowych, z których korzystamy przez internet, przed złodziejami? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście: Radosław Zdunek, prezes Tucan System, Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska. Dzień dobry panom.
Witam.
Dzień dobry.
Od soboty będzie potrzebne dodatkowe uwierzytelnienie do logowania się przez internet w naszym banku. Logowanie będzie miało trzy stopnie. Pierwszy dotyczy tego, o czym klient tylko on wie. Drugi to posiadanie czegoś, co posiada tylko klient. No i trzecia kategoria biometrii to na przykład odcisk palca lub wzór siatkówki, chociaż zamiast tego, bo rozumiem, że do odcisku palca i wzoru siatkówki będzie potrzebny odpowiedni smartfon. Nie każdy taki ma, więc zamiast tego będzie można też skorzystać z dodatkowego SMS-a wysyłanego z banku z kodem. No i właśnie, na ile to utrudni sprawę tym wszystkim, którzy chcą się pod nas podszyć, okraść nas z tego, co mamy na koncie, albo czasem się zdarza tak, że ktoś znajdzie naszą komórkę z aplikacją bankową, do której się nie trzeba właściwie jakoś tam specjalnie logować i sobie skorzysta z tej opcji. Co to zmienia?
Od strony informatycznej przyznam, że zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń zdecydowanie przestępcom utrudni zdobywanie środków w nielegalny sposób z cudzych kont. Coraz częściej w przeróżnych systemach, które posiadają dane wrażliwe, są wprowadzane dodatkowe weryfikacje, czy to jest podpis, SMS, e-mail, cokolwiek. W istotny sposób zwiększa to bezpieczeństwo, ponieważ często przestępcom udaje się pozyskać dostęp do któregoś z kilku kanałów, co mogą w obecnej chwili wykorzystać do tego, żeby te pieniądze ukraść. A pozyskanie dostępu do drugiego kanału, który służy uwierzytelnieniu, sprawia, że to będzie zdecydowanie trudniejsze. Tak więc środki konsumentów będą zdecydowanie bezpieczniejsze w chwili, kiedy ta weryfikacja będzie podwójna. Mhm.
Znaczy, ja mam takie wrażenie, że Dariusz Wieczorek, w tym momencie płatności mobilne czy w ogóle elektroniczne są bezpieczne w bankach. Tutaj oczywiście z jednej strony 15 wyłudzeń skutecznych w Polsce może robić takie wrażenie, że jest tego bardzo dużo.
Dziennie.
Tak, no, oczywiście dziennie. Że jest tego bardzo dużo, no ale jednak patrząc na te setki tysięcy, miliony operacji wykonywane właśnie w taki sposób, to okazuje się, że tych wyłudzeń jest bardzo mało. Natomiast no, ja inżynierem nie jestem, także trudno mi się tutaj odnosić do kwestii technicznych. Mam takie poczucie, że nie ma takiego kodu, którego nie dałoby się złamać. Jeżeli przestępcy będą bardzo zdeterminowani, będą bardzo chcieli, no to będą w stanie tutaj być może te kody kolejno łamać.
Tak, bo oni też się uczą.
No tak, oczywiście, oni też się uczą. Tak? Z jednej strony są specjaliści od bezpieczeństwa w bankach, w instytucjach finansowych, którzy starają się zabezpieczać przed właśnie tymi włamaniami, natomiast, czy też kradzieżami tożsamości. Natomiast z drugiej strony przestępcy no, po prostu ciągle wynajdują coraz to nowe sposoby. No, na tym polega być może ich natura.
Tak, i tutaj bym chciał powiedzieć nieco o tym, co zostało stwierdzono, że gdy przestępcy będą chcieli kogoś okraść, to i tak to zrobią i faktycznie tak to wygląda. Wszystko zależy od indywidualnych środków bezpieczeństwa.
Indywidualnych środków bezpieczeństwa, czyli co? Od użytkowników, tak?
Tak,
jak dokładnie. Mają zabezpieczoną komórkę, tak?
Biometrycznie, czy hasła są trudne do złamania i tak dalej, i tak dalej. I faktycznie, gdy ktoś będzie chciał kogoś okraść, i tak będzie to w stanie zrobić, tylko że duża liczba wyłudzeń w obecnej chwili wynika z tego, że hakerzy uzyskują dostęp do olbrzymiej
bazy danych
i wykorzystują to do tego, żeby okraść nie konkretne osoby, tylko te osoby, które były w bazie. A gdy będzie podwójna weryfikacja, tego typu działania będą znacznie utrudnione, ponieważ będzie ciężko nakierować do przypadkowych osób z bazy, tylko trzeba będzie do każdego przypadku podchodzić indywidualnie, co zdecydowanie utrudni drogę.
A to uwierzytelnianie biometryczne, to mnie interesuje tak od strony technicznej, czyli co, żeby z tego skorzystać, to użytkownik musi mieć smartfona, który
może być smartfon, też prowadzone są projekty, gdzie wykorzystywane są kamery wbudowane w komputer czy w smartfon, aczkolwiek to jeszcze są trochę technologie przyszłości i w obecnej chwili, gdy mówimy o zabezpieczaniu biometrycznym, to często to jest po prostu odcisk palca na smartfonie.
Aha, w ten sposób. A ja się też zastanawiam, bo dobrze, od strony logowania się przez smartfona, przez komputer będzie to bardziej zabezpieczone, ale zdarzają się kradzieże. Na przykład słyszałam o takiej technologii, że człowiek korzysta z autobusu, z tramwaju, ma kartę płatniczą i wejdzie ktoś z jakimś terminalem, który sczytuje te wszystkie karty płatnicze tych wszystkich ludzi, którzy w danym momencie są w autobusie, w tramwaju, no i od każdego z nich ściąga tam, nie wiem, do 50 zł chyba dzisiaj można bez PIN-kodu. Co z tym? Jak tutaj się zabezpieczyć?
No właśnie, technologia tutaj się cały czas rozwija, również ta technologia wykorzystywana przez przestępców się rozwija. W związku z tym, no tutaj mamy do czynienia z takim właśnie wyścigiem, kto pierwszy. No, przestępstwa się zdarzają, będą zdarzały. Cała kwestia pewnie również dotyczy tego, tej skuteczności ścigania tego typu przestępstw i tego, w jaki sposób organy właśnie ścigania, czy też w ogóle system sprawiedliwości traktuje tego typu przestępstwa. Jeżeli one będą traktowane łagodnie albo w ogóle nie będą ścigane, no to oczywiście tego typu przestępstw będzie więcej. Jeżeli będą bardzo surowo traktowane i skutecznie ścigane, to będzie ich mniej.
Tak, i tutaj faktycznie zależy to od indywidualnych zabezpieczeń, bo gdy ktoś trzyma kartę w odpowiednim portfelu czy w etui, to oczywiście w ten sposób pieniędzy się nie uda ściągnąć.
No, a co to znaczy odpowiednio? Od razu podpowiedzmy słuchaczom, czy to są jakieś specjalne etui, które blokują dostęp do karty?
Tak, praktycznie wszystkie z metalu i można zakupić w internecie portfele z metalową wkładką, które blokują karty zbliżeniowe.
To bardzo cenna informacja. Zmieniamy temat. Czy Polskę czeka wstrząs na rynku pracy? Automatyzacja na rynku pracy odbędzie się jednak w sposób rewolucyjny czy ewolucyjny? W naszym kraju dzisiaj na 10 tysięcy mieszkańców przypada 36 robotów. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki plasuje nas to za innymi krajami w regionie, za Czechami, za Słowacją czy Węgrami. Z drugiej strony inwestycje w tym segmencie rosną w naszym kraju w tempie około 16% rocznie. To oznacza, że jest to obszar o ogromnym potencjale. W kolejnych latach możliwy jest wzrost instalacji robotów nawet na poziomie 20% rocznie, informuje dziennik Gazeta Prawna. No i właśnie na ile automatyzacja na rynku pracy się w tej chwili dzieje i my jej nie zauważamy i właśnie jaki to jest proces w tej chwili? Ewolucja czy rewolucja?
Tutaj mamy kilka aspektów, jeżeli chodzi o to zagadnienie. Robotyzacja i automatyzacja jest faktem. Tak jak pani redaktor powiedziała, no, tych robotów przybywa. Rzeczywiście dynamika przyrostu właśnie robotów, tego rynku jest bardzo wysoka w Polsce, ostatnio w szczególności. Chociaż trzeba pamiętać o tym, że jest to niejako efekt bazy, to znaczy startujemy z niskiego poziomu w porównaniu do innych krajów regionu, ale też innych krajów wysoko rozwiniętych, krajów OECD. Czyli ścigamy peleton, można tak to ująć. Natomiast no, trzeba pamiętać tutaj też o takiej jednej rzeczy, mianowicie o pewnym związku w ogóle umaszynowienia, tak to można ująć, czyli no, w tym wypadku roboty, automaty, komputery, a więc inwestycje wysokonakładowe są jednak związane z kosztami pracy. Te koszty pracy w Polsce były na niskim poziomie, w związku z tym, no tak obrazowo rzecz ujmując, można powiedzieć, że przedsiębiorcy nie opłacało się kupować koparki, tylko wolał kupić łopaty, prawda? Jak koszty pracy będą wysokie, no to on kupi koparkę, żeby mniej płacić po prostu pracownikom. I tak to będzie tutaj wyglądało, tak? No, oczywiście będą znikały niektóre zawody, albo będą zanikały niektóre zawody, tak? No, tak wygląda historia świata, tak jak 100 lat temu używaliśmy bryczek, powozów konnych, teraz jeździmy samochodami, za jakiś czas będą jeździły samochody same, autonomiczne samochody, tramwaje, autobusy, więc będzie zmniejszy się zapotrzebowanie na motorniczych, na kierowców autobusów, ale też na księgowych.
Również, niektórych prawników do prostych również, prac.
Tak, ale również być może spawaczy. Są naprawdę fantastyczne w tym momencie roboty spawalnicze. Tak, no to w kontekście braków na rynku pracy właśnie spawaczy.
Tutaj ja widziałam robota do zbioru truskawek.
No więc właśnie, no to widać jak doskonałe są to już maszyny, prawda? Że tak delikatne owoce, jak właśnie truskawki, są w stanie zbierać roboty.
Tak, faktycznie widać automatyzację. Ja akurat zajmuję się zawodowo IT. W roku ubiegłym byłem w Stanach w jednej z czołowych firm informatycznych, powiedzmy z top 3, i powiedzieli nam na spotkaniu, że automatyzacja dzięki sztucznej inteligencji idzie w informatyce w tę stronę, że w obecnej chwili wszystkich pracowników zatrudniają tylko na B2B, czyli kontrakty, ponieważ się spodziewają, że na przestrzeni 2-3 lat znacząco zredukują zatrudnienie, ponieważ wiele wykonywanych prac programistycznych będzie po prostu zautomatyzowanych.
A z drugiej strony my namawiamy młodzież, żeby szła na programowanie informatykę, to może trzeba zweryfikować, nie, to nie, za nie. Jakiś czas może się okazać, że będzie ich za dużo, bo sztuczna inteligencja będzie robiła swoje.
Tak, tylko że to jest naturalna kolej rzecz postępu i pewne zawody będą zanikały, tak jak powiedzmy pewne technologie informatyczne, ale będą powstawały nowe, które będą służyły temu postępowi. Sama sztuczna inteligencja to termin, który powstał w latach 60. i przez długi czas był zapomniany. W obecnej chwili nie znam dokładnych liczb, ale setki tysięcy informatyków na świecie zajmują się czymś, co nie tak dawno było nie do pomyślenia. Więc część zawodów będzie zanikała, ale będą powstawały nowe i zdecydowanie będzie większe zapotrzebowanie na kadrę wysoko wykwalifikowaną, na inżynierów, bo tak jak zostało powiedziane, że dużo pojazdów prawdopodobnie będzie autonomicznych, ale trzeba te pojazdy stworzyć, zaprogramować, serwisować, więc osoby wysoko wykwalifikowane są potrzebne i będzie coraz większa potrzeba na tego typu specjalistów.
No tak, ale żeby uspokoić, tutaj no, świat nie będzie wyglądał tak, że będą na świecie wyłącznie producenci, tudzież serwisanci robotów, automatów. No, jednak są takie zawody, których nie da się zastąpić. Są to takie zawody, które można nazwać zawodami bezpośredniego kontaktu. Tak, nauczyciel.
Dziennikarz.
Dziennikarz, terapeuta, również duchowny, prawda? To nie są zawody, które znikną, które zostaną zastąpione przez roboty. I tutaj rzeczywiście w kontekście tego, o czym pan wspomniał, wydaje mi się, że szczególnie istotną kompetencją będzie taka umiejętność uczenia się przez całe życie, dostosowywania się do coraz to nowych wyzwań i tutaj takie osoby będą szczególnie wartościowe. Umiejętność krytycznego myślenia, umiejętność pracy w grupie, czyli no, sądzę, że tutaj kompetencje miękkie będą w cenie. One są w cenie już w tym momencie, ale ich znaczenie w moim przekonaniu będzie rosło. Tak.
Przed chwilą rozmawialiśmy o logowaniu do kont bankowych, a to oznacza, że większość, zdecydowana już chyba większość z nas korzysta z bankowości internetowej, w związku z czym pań w okienkach bankowych ubywa. Mhm. Nawet w tej chwili nie mówimy, ale to kilkanaście tysięcy osób w bankowości w przeciągu ostatnich kilku latach straciło pracę. To się odbywało w sposób nierewolucyjny, ewolucyjny, ale nie mówimy, jednak tych kilkanaście tysięcy osób jest bez pracy. Teraz dzisiaj czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, że Volkswagen w zakładach w Wielkopolsce chce zainwestować 2 miliardy złotych w maszyny. Tutaj pracę może stracić 750 osób. Na Pomorzu widziałam browar, który był obsługiwany naprawdę przez kilkanaście osób, przy czym te same wielkie kadzie doglądała jedna osoba. Więc tutaj się zmienia. I teraz zanim te wszystkie osoby, które stracą pracę i ją rzeczywiście stracą, trzeba o nich pomyśleć i pomyśleć już teraz, zacząć myśleć, kto ma ich przekwalifikowywać, kto ma za to płacić, jak to ma w ogóle wyglądać, a jeśli robotyzacja rynku pracy będzie tak postępowała, to kto będzie zarabiał na nasze emerytury?
Pani redaktor jeszcze nie wspomniała o kasach w marketach. Rzeczywiście w tym momencie te automatyczne kasy wypierają i no,
powiem
wiele,
tak.
Wiele marketów już po prostu skutecznie zniechęca od korzystania z kas tradycyjnych, bo
markecie,
w tych kasach są długie kolejki.
W markecie sportowym widziałam, znaczy korzystałam sama z rewelacyjnej kasy, tam nawet nie trzeba poszczególnych rzeczy skanować, tylko wszystko się wrzuca do jednego kosza i ten kosz w ciągu 20 sekund sczytuje wszystkie kody i mamy pełną kwotę. Nie musimy niczego skanować, wszystko można wrzucić od tak, na kupę.
Dokładnie tak. I ta technologia też już jest dostępna od dłuższego czasu, aczkolwiek nie była wykorzystywana, ponieważ koszty produkcji każdej z etykiet były zbyt wysokie i wraz z postępem, gdy te koszty są coraz niższe, myślę, że coraz więcej sklepów będzie się decydować na to. I wyobraźmy sobie sytuację, że mamy te wszystkie produkty w wózku i tylko przyjeżdżamy wózkiem przy bramce i nie musimy żadnego produktu wyciągać.
To jeszcze tylko potem trzeba te kilka kodów tam na smartfonie wpisać, no bo tutaj dodatkowe zabezpieczenia i już możemy iść do samochodu z
wózkiem. Szybciej niż z panią przy kasie, prawda?
Tak, oczywiście. I to właściwie takie bezobsługowe sklepy mogłyby być czynne w niedzielę. To też jest dodatkowy argument, żeby właśnie automatyzować sklepy.
No i teraz, proszę państwa, co z tymi osobami bez pracy? Kto będzie je przekwalifikowywał? Kto powinien? Kto powinien zacząć o tym myśleć?
To znaczy, zdecydowanie powinniśmy o tym zacząć myśleć w obecnej chwili. Aczkolwiek, tak jak wiemy z doświadczenia, wszelkie kursy organizowane przez instytucje publiczne mają średnią efektywność, więc można by tutaj było pomyśleć nad instrumentami finansowymi, które by zachęcały prywatne uczelnie do tego, żeby tworzyć odpowiednie kursy, które by nie kosztowały zbyt dużo.
Bo dzisiaj są drogie.
Tak.
Powiedzmy sobie, są drogie.
Aczkolwiek, tak jak widzimy w obecnej chwili i wspomniała pani, że dużo osób straciło pracę w bankowości, ale cały czas mamy w Polsce deficyt pracowników, więc część zawodów znika, ale powstają inne, nowe, więc mamy tutaj do czynienia z ewolucją i jest istotne, żeby ludzie uczyli się nowych umiejętności, ponieważ one są w cenie.
To jeszcze porozmawiajmy trochę o polskiej klasie średniej, póki mamy pracę i możemy jeszcze zarabiać i w ogóle do jakiejkolwiek z klas się kwalifikować. Polski Instytut Ekonomiczny przedstawił raport na temat klasy średniej. Wynika z niego, że liczba uczestników tej grupy utrzymuje się od lat na stałym poziomie 11-12 milionów, chociaż przynależność do niej czuje ponad 16 milionów Polaków. Jeśli idzie o pieniądze na osobę w rodzinie, dochód na członka rodziny w klasie średniej na rękę szacuje się w widełkach od 1500 do 4500 zł na rękę, przypominam, na osobę. Mediana to nieco ponad 2500, mediana dla niższej klasy 1073 zł, dla wyższej ponad 5700 na członka rodziny. Polska klasa średnia odbiega od obrazu tej z zachodu. I tutaj właśnie ciekawostka. Polska klasa średnia nie zadłuża się, ale też nie odkłada pieniędzy. Tylko 16% osób z klasy średniej ma hipoteki.
Ja muszę przyznać,
to
że...
dużo, mało?
Ja muszę przyznać, pani redaktor, że to jest jakieś, jakieś dziwne badanie. Klasa średnia 11-12 milionów, no to jest w moim przekonaniu nieporozumienie. Tutaj bodaj rok albo dwa lata temu były wiceminister finansów, pan Cezary Mech, wspomniał, że znaczy taką tezę postawił w ramach raportu dla Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, że polska klasa średnia prawie nie istnieje. Tak? Polska klasa i wręcz można powiedzieć, że to właśnie w polskiej klasie średniej jest...
Kryzys największy?
Nie, jest największe zadłużenie w postaci kredytów hipotecznych. Jeżeli mówimy o tym, że do klasy średniej zaliczamy osoby, w których w rodzinie od 1500 zł na rękę jest, tak, no to jest to, przepraszam, ale no znacząco poniżej minimum socjalnego w krajach zachodnich. I zaliczanie takich osób do klasy średniej, no jest w moim przekonaniu po prostu nieporozumieniem, tak? Jeżeli byśmy mieli zdefiniować klasę średnią, no to pytanie, czy będziemy tutaj mówili o wykształceniu, o zawodzie, czy o statusie materialnym, tak? Jeżeli mówimy o pewnym statusie społecznym, czyli na przykład zawodowym, no to być może tutaj raczej powinniśmy stosować, nie wiem, kodeks honorowy Boziewicza do tego, prawda? I tutaj mówić, że ktoś jest dżentelmenem albo nie, bo ma nie wiem, tytuł zawodowy magistra, dajmy na to, prawda? Natomiast to nie ma nic wspólnego ze statusem życiowym. Osoby niezależne finansowo, osoby, które są w stanie rzeczywiście oszczędzać i żyć w miarę komfortowo, to jest niezwykle ważna siła napędowa gospodarek zachodnich. A ja mam takie poczucie, że ta klasa średnia została w Polsce, to jest moja opinia, zaorana wraz z kryzysem frankowym 10 lat temu.
I ostatnie zdanie, pan Radosław.
Zgadzam się z panem w zupełności. Według mnie klasa średnia powinna być definiowana według dochodu, a dochód powinien być taki, żeby pozwalać na komfortowe życie i co ważne, oszczędność. A to jak zostało powiedziane, polska klasa średnia teoretycznie nie oszczędza, więc to nie jest klasa średnia.
Więc też mam podobne wrażenie do panów. Bardzo serdecznie dziękuję. Niestety więcej na ten temat nie porozmawiamy. Czas nas goni. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, Radosław Zdunek, prezes Tucan System, Maciej Bogusławski. Program realizował, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.